Pokój, dobro. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i świątecznie w kolejnym odcinku audycji Dobra Biblioteczka. Jak mijają Państwu święta, jak upływa Państwu ten świąteczny czas. Ja nie ukrywam, że bardzo, bardzo się cieszę, że mogę w tym świątecznym okresie dzięki Radiu Niepokalanów także gościć w Państwa domach, być dzięki temu takim świątecznym gościem. I dziś razem z Państwem nad tą tajemnicą Bożego Narodzenia trochę się pochylić. Dziś bowiem już po raz trzeci sięgamy po książkę hiszpańskiej mistyczki, franciszkanki, czcigodnej służebnicy Bożej Marii z Agredy. Książkę pod tytułem Mistyczne Miasto Boże, czyli żywot Najświętszej Maryi Panny. Przypomnijmy krótko, że autorka książki, Maria z Agredy, żyła w XVII wieku i od najmłodszych lat doświadczała mistycznych wizji i spotkań z Maryją. Matka Boża opowiedziała jej swoje życie. Opowiedziała jej o swoich latach dziecięcych przy boku rodziców Anny i Joachima. Opowiedziała o okresie, w którym przebywała w świątyni oddana tam na naukę przez rodziców. Później także o swoich zaślubinach ze świętym Józefem, o czym mogliśmy usłyszeć w pierwszym odcinku poświęconym książce Mistyczne Miasto Boże. Później opowiadała także o swoim życiu z Józefem, o tym, jak narodził się Syn Boży, jak się począł, jak dorastał i wiele, wiele takich historii, które nie są tak dobrze znane z kart Pisma Świętego. Książka Mistyczne Miasto Boże jest wyjątkowa, ponieważ odrywa nas od codziennych spraw, kieruje nasz wzrok na sferę ducha. Sama Maryja zresztą w objawieniach złożyła obietnicę, że każdy, kto przeczyta tę książkę, książka, którą można nazwać przecież w pewnym sensie jej autobiografią, ponieważ sama ją podyktowała, ten nie pozostanie niezmieniony. Dar nawrócenia, przemiany serca, obudzenia wiary, nadziei, miłości. To są tylko niektóre owoce, o których mówią ci, którzy przeczytali książkę Mistyczne Miasto Boże. Książka ta ukazała się na początku XVIII wieku w Hiszpanii. Oryginał hiszpański przetłumaczono najpierw na język niemiecki. Ta wersja została z kolei przetłumaczona na język polski przez księdza Franciszka Wogla w roku 1889 i od tego roku niektórzy mieli okazję po tę książkę sięgać. Natomiast w 2005 roku powstało nowe polskie wydanie, którego język został nieco zmieniony, tak by był bardziej zrozumiały dla współczesnego człowieka, czytelnika. I dziś właśnie, w okresie świąt Bożego Narodzenia, chciałam zajrzeć wraz z Państwem do tych fragmentów mistycznych wizji Marii z Agredy, które dotyczą narodzin maleńkiej miłości. My świętowaliśmy te narodziny i 24 grudnia w czasie Wigilii, i później na Pasterce, i 25 grudnia być może w naszych domach w czasie spotkań z bliskimi. Ale czy rzeczywiście mieliśmy czas tak pochylić się nad tą tajemnicą, pomyśleć, przyjrzeć się temu dzieciątku Jezus, które spoczywa na sianku? Mam nadzieję, że dzięki lekturze książki Mistyczne Miasto Boże to nam się właśnie zaraz uda. Znamy oczywiście różne opisy ewangeliczne tych chwil, ale Maria z Agredy dużo dokładniej opisała Boże Narodzenie, ponieważ wszystko ze szczegółami opowiedziała jej sama Maryja. No dobrze, wydaje mi się, że tyle wstępu na dziś nam w zupełności wystarczy. Teraz oddaję już głos czcigodnej służebnicy Bożej Marii z Agredy. Posłuchajmy więc wspólnie fragmentu jej książki pod tytułem Mistyczne Miasto Boże. Narodzenie w Betlejem Judzkim naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pałac, który król nad królami i pan nad panami przygotował dla swego mającego przyjść na świat syna, był ubogą, nędzną jaskinią. Maryja i Józef schronili się tutaj, ponieważ nie znaleźli mieszkania u ludzi. Miejsce to było tak nędzne, że chociaż Betlejem przepełnione było ludźmi i nie starczało miejsca w zajazdach, to jednak nikt nie odważył się tutaj zamieszkać. Widocznie jaskinia ta nie odpowiadała nikomu i nie zadowalała nikogo, oprócz mistrzów pokory i ubóstwa, naszego Pana Chrystusa oraz Jego Najczystszej Matki Maryi. Mądrość odwiecznego Ojca przeznaczyła dla Jezusa i Maryi to miejsce, którego ozdobą były samotność, ubóstwo i pustka. Miała to być pierwsza świątynia światła, mieszkanie prawdziwego Słońca Sprawiedliwości, które z Maryi, tej promiennej jutrzenki, wzejść miało dla ludzi prawego serca. Pośród ciemności nocy, która jest obrazem ciemności grzechu pokrywającej cały świat. Maryja i Józef weszli do jaskini. W jasności, jaką promieniowali towarzyszący im aniołowie, mogli ku swej radości dostrzec, że była uboga i opuszczona, tak jak sobie tego życzyli. Widok ten pobudził ich do łez radości. Święci podróżni uklękli, aby wielbić Pana i podziękować Mu za to dobrodziejstwo, albowiem wiedzieli, że zostało im ono udzielone wskutek wyroku odwiecznej mądrości. W chwili, kiedy Maryja, Królowa Niebios, postawiła swą nogę w jaskini, przez co uświęciła to miejsce, cała jej istota została wypełniona wewnętrzną rozkoszą, podniesiona i na nowo ożywiona. Maryja prosiła Pana, aby hojną ręką wynagrodził wszystkich mieszkańców Betlejem za to, że ją oddalili od swych mieszkań, przez co dopomogli jej w dopełnieniu tego wielkiego szczęścia, jakie czekało ją w jaskini. Wojska niebiańskie pełniące straż honorową u boku swej królowej i monarchini ustawiły się teraz w uporządkowanym szyku. Aniołowie ukazali się w widocznych postaciach także świętemu oblubieńcowi Józefowi. Należało bowiem, aby w takich okolicznościach i on radował się z łaski, częściowo dla ulżenia jego troskom, częściowo dla umocnienia jego serca i przygotowania na wypadki, które z woli Bożej miały się w tym miejscu dokonać. Wielka Królowa, która wiedziała o mającej nastąpić tu tajemnicy, zabrała się do wyczyszczenia własnymi rękoma tej jaskini, która niebawem miała się stać tronem królewskim i miejscem łask. Chciała w ten sposób dokonać jeszcze jednego aktu pokory, a swemu synowi okazać cześć i hołd, na jaki przez upiększenie jego świątyni zdobyć się mogła w takich okolicznościach. Święty oblubieniec Józef, pamiętając o wzniosłej godności swej niebiańskiej oblubienicy, o czym ona sama w swej gorliwej pokorze zdawała się zapominać, prosił Maryję gorąco, aby nie pozbawiała go zajęcia, które do niego właśnie należało. Aby Maryję uprzedzić, sam przystąpił do czyszczenia jaskini. Pokorna królowa zezwoliła, aby Józef wziął udział w tej pracy. Na widok tej gorliwości i pokory święci aniołowie pomogli im i w kilka chwil jaskinia lśniła czystością i wypełniona była miłą wonią. Następnie święty Józef rozniecił ogień i w jego cieple pożywili się nieco ze swoich ubogich zapasów. Królowa Niebios była tak pogrążona w rozmyślaniach o tajemnicy narodzenia boskiego dziecięcia, że jadła tylko przez posłuszeństwo wobec oblubieńca. Po jedzeniu odmówili według swego zwyczaju modlitwę dziękczynną i rozmawiali chwilę o tajemnicach wcielonego słowa. Następnie najmędrsza dziewica poznała, że nadeszła godzina pełnego łask narodzenia. Poprosiła Józefa, aby ją zostawił samą i udał się na spoczynek, albowiem była już późna noc. Mąż Boży usłuchał swej oblubienicy i poprosił ją, aby uczyniła tak samo. W tym celu wyścielili szatami, które mieli przy sobie, wygodny żółbek dla zwierząt stojący w jaskini. Podczas gdy Maryja odpoczywała na tym posłaniu, święty Józef wycofał się w zakątek jaskini i począł się modlić. Nawiedził go wówczas Duch Boży, sprawiając, że odczuł on niezwykłą siłę i zachwycenie. Objawione zostało mu wszystko, cokolwiek tej nocy dziać się miało w tej jaskini. W tym czasie potężny głos Najwyższego wezwał królową stworzenia, aby opuściła posłanie. Dziwna, słodka siła przeistoczyła ją wewnętrznie i stała się wyższa ponad wszystkie stworzenia. Odczuwała nadzwyczajne działanie Wszechmocy Bożej. Zachwycenie, w jakim się znajdowała, było najdziwniejsze i najcudowniejsze w całym jej najświętszym życiu. Duch jej unosił się coraz wyżej i Maryja dostąpiła jasnego oglądania bóstwa. Zniknęła zasłona i Maryja ujrzała Boga w jasnym, niezakrytym widzeniu. Widziała Go w takiej wspaniałości i w takiej pełni rozpoznania, że tego ani anielski, ani ludzki rozum wytłumaczyć i pojąć nie zdoła. Ponownie poznała tajemnicę bóstwa i człowieczeństwa swego Najświętszego Syna. Ponadto zostały jej objawione inne, zakryte w niewyczerpalnym źródle światła boskiego serca tajemnice. Brak mi jednak słów, aby opisać to wszystko, co Maryja ujrzała wówczas w boskim świetle. Najwyższy oznajmił swej dziewiczej matce, że oto nadszedł czas, aby opuścił świątynię jej łona i zstąpił na świat. Objawił jej także sposób, w jaki się to stanie. Najmędrsza królowa w zachwyceniu poznała powody i najwznioślejsze cele tych cudownych tajemnic. Maryja upadła przed królewskim tronem bóstwa i w swoim oraz wszystkich stworzeń imieniu oddała Panu należną cześć, uwielbienie, dziękczynienie i chwałę za to niewysłowione zmiłowanie się Jego niezmierzonej miłości. Błagała Boga o nowe światło i nowe łaski, aby zdołała godnie służyć wcielonemu Słowu, które ma piastować i żywić dziewiczym mlekiem swoim, aby zdołała je pielęgnować i wychować. Prośbę tę Matka Boża przedłożyła w najniższej pokorze. Wiedziała bowiem, jak wzniosły czekają obowiązek żywić wcielonego Boga i pielęgnować Go jak Matka. Uważała, że nie jest godna tego obowiązku, którego nawet najwyżsi serafinowie nie umieliby odpowiednio spełnić. Wszystko to ta Matka Mądrości rozpamiętywała w swym rozsądku i w swej pokorze. Ale właśnie dlatego, że poniżyła się przed obliczem Najwyższego i nazywała siebie prochem, Pan wywyższył ją i obdarzył mianem Matki Boskiej. Polecił jej, aby postępowała jak prawdziwa matka i obchodziła się z nim jako z synem odwiecznego Ojca, a zarazem jako z synem swego własnego łona macierzyńskiego. Przed narodzeniem Syna Bożego Najświętsza Panna pozostawała przeszło godzinę w zachwyceniu i jasno oglądała Boga. Gdy powróciła do zmysłów i nadeszła chwila narodzenia, w ciele i duszy Maryi nastąpiły boskie zmiany, które są nie do pojęcia przez rozum ludzki. Maryja stała się tak uduchowiona, piękna i promieniująca, że nie była podobna do żadnego ludzkiego stworzenia. Oblicze jej, otoczone promieniami światła, podobne było do jaśniejącego słońca, poważne i pełne majestatu. Serce jej rozpłomienione było żarem miłości. Klęczała przed żłóbkiem z oczami wzniesionymi ku niebu i rękoma złożonymi na piersiach. Duch jej zachwycony był w bóstwie, a cała istota zatopiona w Bogu. W takim stanie ta najdostojniejsza Pani wydała na świat jednorodzonego Ojca, swego jedynego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Działo się to w niedzielę, o północy. Tak narodził się Syn Boży i Syn Maryi, Jezus Chrystus, Słońce Sprawiedliwości, z zawsze dziewiczej Matki, zupełnie niepokalanej, pięknej, jaśniejącej i czystej. I stało się, że Syn Boży swoją Matkę w jej dziewiczej czystości i niepokalaności jeszcze bardziej uduchowił i uświęcił. Albowiem wyszedł z niej tak, jak wychodzą promienie słońca z kryształu, który przez te promienie nie ulega ani stłuczeniu, ani uszkodzeniu, lecz wydaje się nawet piękniejszy i promienniejszy. Dziecię boskie było przy swym narodzeniu przemienione i promieniało w jasności boskiej. Niebiańska chwała Jego Najświętszej Duszy udzieliła się Jego ciału, tak jak się to stało później na górze Tabor. Dla dwóch powodów było wolą Bożą, żeby Najświętsza Matka zobaczyła po raz pierwszy swego Syna przemienionego na ciele. Po pierwsze chodziło o to, aby najmędrsza ta Matka, na widok swego boskiego dziecięcia, przejęta została najgłębszą czcią, z jaką miała pielęgnować swego Syna, który był zarazem Bogiem i człowiekiem. po drugie, celem tego cudu było wynagrodzenie Matce Bożej za jej wierność i świętość. Chodziło o to, aby jej najczystsze i najniewinniejsze oczy, które z miłości dla swego syna miała zamknięte na wszystko, co ziemskie, ujrzały go zaraz po urodzeniu w wielkiej chwale i w ten sposób odebrały w rozkoszy nagrodę za swą niezachwianą wierność. Święty Ewangelista Łukasz opowiada, że dziewicza matka owinęła swego syna po powiciu w pieluszki i położyła go w żłóbku. Nie pisze jednak, kto złożył Dziecię Boże w ręce Maryi, gdy opuściło łono dziewicze. Wykonawcami tej czynności byli święci książęta niebiańscy, Michał i Gabriel. Byli oni obecni w ludzkiej postaci przy tej tajemnicy. W chwili, gdy wcielone słowo ujrzało światło, wzięli je z niewysłowioną czcią na ręce. Podobnie jak kapłan pokazuje ludowi hostię świętą dla oddania jej hołdu, tak obaj słudzy niebiańscy trzymali przed oczyma Matki Bożej jej dziecię, jaśniejące w chwale niebiańskiej. Syn i matka patrzyli na siebie. I w tej chwili matka przeszyła strzałą miłości serce tego słodkiego dziecięcia. Jednocześnie ona sama doznała przemiany i popadła w zachwycenie. Spoczywając jeszcze na rękach książąt niebiańskich, król nieba rzekł do swej najświętszej matki: Matko, stań się podobna do mnie. Za życie ludzkie, które mi dałaś, obdarzę cię od dnia dzisiejszego nowym i wznioślejszym życiem łaski. Będzie to wprawdzie tylko życie stworzenia, które jednak przez doskonałe naśladowanie podobne będzie do życia mojego, życia Boga i człowieka. Najmędrsza matka odrzekła: pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie królu w twe komnaty. Teraz dopełniło się wiele tajemnic zawartych w pieśni nad pieśniami. Pomiędzy boskim dziecięciem a jego dziewiczą matką trwały opisane w tej pieśni święte rozmowy, jak na przykład: o, jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna, oczy twoje jak gołębice. Zaiste piękny jesteś, miły mój, o, jakże uroczy, mój miły jest mój, a ja jestem jego, on stada swe pasie wśród lilii. Najświętszej Matce objawione zostały także wewnętrzne akty Najświętszej Duszy jej Syna, połączonej z bóstwem, aby je naśladowała i w ten sposób stała się mu podobną. Był to największy dar łaski, jaki ta szczęśliwa matka otrzymała od swego Syna. Przywilej ten zatrzymała na całe życie i Jezus Chrystus pozostał jej żywym przykładem, który Maryja jak najwierniej naśladowała z zachowaniem jak największego podobieństwa, jakie w ogóle było możliwe pomiędzy nią, stworzeniem, a Jezusem Chrystusem, prawdziwym Bogiem i człowiekiem. Równocześnie poznała i odczuła Królowa Niebios obecność Trójcy Przenajświętszej i usłyszała głos odwiecznego Ojca: ten jest Syn mój ukochany, którego sobie upodobałem. Po tych pełnych boskich tajemnic rozmowach skończył się cud przemienienia dziecięcia Bożego i ukazało się ono w swym naturalnym stanie. Jego Najświętsza Matka oddała mu hołd boski i na klęczkach w głębokiej pokorze i czci odebrała dziecię z rąk aniołów. Trzymając je teraz w swoich rękach, rzekła: moja słodka miłości, światło moich oczu, życie mej duszy, witam cię, o słońce sprawiedliwości, które przybywając na świat, wzeszło, aby rozproszyć ciemności grzechu i śmierci. Prawdziwy Boże z prawdziwego Boga, zbaw sługi twoje. Niechaj wszyscy ujrzą tego, który niesie im zbawienie. Przyjmij twą niewolnicę i wybacz moją nieudolność, gdy będę ci służyć. O mój ukochany synu, uczyń mnie taką, jaką chcesz mnie mieć, abym była podobna do ciebie. Maryja trzymająca dziecię na ręku była jak gdyby ołtarzem lub cyborium, przed którym 10 000 aniołów w ludzkiej postaci oddawało boski hołd swemu Stworzycielowi, który stał się człowiekiem. ponieważ Trójca Przenajświętsza w szczególny sposób była obecna przy narodzeniu wcielonego Słowa. Więc można powiedzieć, że niebo zostało opuszczone przez swych mieszkańców. Cały chór niebiański udał się do błogosławionej jaskini betlejemskiej, aby tam swemu Stwórcy w nowej szacie oddać hołd boski. Na jego cześć aniołowie zaśpiewali hymn pochwalny. Chwała Bogu na wysokości, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. W najsłodziej brzmiącej harmonii powtarzali ten śpiew, pełni podziwu dla wielkich cudów, jakie się dopełniły na ich oczach, jak również dla niewysłowionej mądrości, pokory i piękności 15-letniej dziewicy, która była powiernicą i sługą tak wzniosłych tajemnic. Następnie najmędrsza pani zawołała swego najwierniejszego oblubieńca, Józefa. Znajdował się on w stanie najwyższego zachwycenia, w którym objawione mu zostały wszystkie tajemnice świętego narodzenia. Należało, aby on pierwszy ze śmiertelników zobaczył Słowo wcielone, żeby mógł go dotknąć i oddać mu hołd i cześć boską. To przecież on z pomiędzy wszystkich został wybrany na wiernego stróża tej wzniosłej tajemnicy. Kiedy Józef powrócił do zmysłów, ujrzał Dziecię Boskie na rękach jego matki dziewiczej, tulące się do jej twarzy i piersi. Wśród łez i w najgłębszej pokorze oddał dziecięciu hołd boski. Całował jego nogi w tak wielkiej radości i z takim podziwem, że tylko wszechmoc Boża utrzymywała go przy życiu. Następnie klęcząca dotąd Maryja usiadła i Józef podał jej pieluszki, które przygotowali. Maryja owinęła w nie dziecię z niezwykłą czcią, nabożeństwem i bardzo troskliwie. Na skutek natchnienia Bożego położyła dziecię w żłóbku, wysłanym słomą i sianem. W ten sposób Bóg, człowiek, spoczął na swym pierwszym ziemskim posłaniu. Potem z rozporządzenia Bożego z pobliskiego pola przybiegł wół i zbliżył się do osiołka, na którym Królowa Niebiańska przybyła do Betlejem. Maryja rozkazała, aby zwierzęta oddały hołd boski swemu Stworzycielowi. Szczęśliwe zwierzęta usłuchały swej pani, upadły przed dziecięciem na kolana, ogrzewały je swymi oddechami i w ten sposób oddały mu hołd, którego ludzie oddać zaniedbali. Tak więc Bóg wcielony, owinięty w pieluszki, leżał w żłóbku pomiędzy zwierzętami. W ten cudowny sposób dopełniło się proroctwo. Wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela. Izrael na niczym się nie zna, lud mój niczego nie rozumie. Nauka Najświętszej Królowej Niebios, skierowana do czcigodnej Marii Zagredy. Moja córko, gdyby śmiertelnicy posiadali serce oderwane od rzeczy ziemskich i zdrowy rozsądek, aby uznać tę wielką tajemnicę zmiłowania, jaką Bóg dla nich uczynił, to myśl o niej wprowadziłaby ich na drogę życia i rozpaliłaby ich miłością ku ich Stworzycielowi i Zbawicielowi. Ludzie są przecież obdarzeni rozumem. Gdyby chcieli go używać, jak są do tego zobowiązani, to któż pozostałby do tego stopnia twardy i nieczuły, żeby nie wzruszyć się na widok swego Boga wcielonego, który tak się poniżył, że chciał się urodzić ubogi, wzgardzony, nieznany, pomiędzy bezrozumnymi zwierzętami, skazany jedynie na opiekę swej matki, która sama uboga została odepchnięta przez głupi i pyszny świat. Któż odważyłby się wobec tak wzniosłej mądrości i tak wielkiej tajemnicy kochać jeszcze próżność i zarozumiałość, której Stwórca tak nienawidzi i potępia swym przykładem? Któż mógłby jeszcze gardzić pokorą, ubóstwem i poprzestawaniem na małym, które Pan dla siebie obrał i które nam wszystkim wskazuje jako prawdziwy środek do dostąpienia żywota wiecznego? Niestety, mało jest takich, którzy poświęcają czas na rozważanie tej prawdy i tego przykładu. Wskutek tej haniebnej niewdzięczności tylko niewielu dostępuje tych wielkich tajemnic.